Rozdział 4. Popadam w niełaskę. Jeśliby pokój, gdzie przeniesiono, moje łóżeczko był istotą żyjącą, na której świadectwo można się powołać, zaświadczyłby dziś jeszcze. Ciekawym, kto tam dziś sypia. Z jak ciężkim sercem udałem się wieczoru tego na spoczynek. Wchodząc na schody, słyszałem bezustanne ujadanie psa na dziedzińcu. A wszedłszy do pokoju, usiadłem z założonymi na piersi rękoma, pogrążając się w zadumie. Myślałem o najdziwniejszych rzeczach. O kształcie pokoju, o rysach na sklepieniu, o tapetach, o skazach na zwierciadle i dziwacznym z tego powodu łamaniu się odbicia, o koślawej umywalni, co mi podeszłym swym wiekiem przypomniała panią Gummidge. Myśląc o tym wszystkim, płakałem gorzko, sam nie wiedząc czemu, czując tylko chłód i osamotnienie. Wreszcie przypomniałem sobie, że się kocham na śmierć w małej Emilce. Oderwany od niej, znajduję się w miejscu, gdzie nikt o mnie nie dba, ani w połowie tak, jak dbałoby to dziewczątko. Wprawiło mnie to w taką rozpacz, że łkałem, dopóki sen mnie nie zmorzył. Zbudził mnie głos, mówiący: mamy go. Jednocześnie uczułem, że mi ktoś odkrywa rozpaloną głowę. Nade mną stały matka moja i Peggotty. Davy, spytała moja matka, co ci jest? Zdziwiło mnie to pytanie, to też odpowiadając krótko: nic. Odwróciłem się, chcąc skryć zbyt wymowne drżenie ust. Davy, dziecko moje, powtórzyła matka moja. Sądzę, że nic mnie bardziej w tej chwili dotknąć nie mogło, jak ta nazwa dziecko w jej ustach. Skryłem zapłakaną twarz w poduszkach, odpychając prawie pochylającą się nade mną matkę, która zawołała: twoje to dzieło, Peggotty! Niegodziwa, Peggotty! Nie wątpię teraz o tym. Jakże to zdołasz pogodzić ze swym sumieniem? Zbuntować moje rodzone dziecko przeciw mnie lub przeciw komuś, kto mi jest drogi. Czy masz serce? Czy masz sumienie? Biedna Peggotty wzniosła oczy i dłonie, mówiąc: niech Pan Bóg pani wybaczy, pani Copperfield, i strzeże panią, abyś słów tych nie pożałowała. I to kiedy jeszcze? Ciągnęła ze łzami matka moja. W miodowym miesiącu, wówczas, gdy najsroższy nieprzyjaciel nie miałby serca trwożyć mnie i martwić. Davy, niedobre dziecko, zła, niegodziwa Peggotty. O, jakże ten świat jest przewrotny, i to wówczas właśnie, gdy mi się wszystko uśmiechać winno. Uczułem dotknięcie ręki nie matki mojej i nie Peggotty. Od razu powstałem na nogi. Dłoń pana Marston spoczywała na moim ramieniu. Cóż to znowu? Mówił. Klaro, duszko, zapominasz się. Więcej stanowczości. Przepraszam cię, Edwardzie, odrzekła matka moja. Chciałam być odważna, lecz tak mi smutno. Doprawdy, Klaro, tak prędko. Przykro mi właśnie, że to nastąpiło teraz, tłumaczyła moja matka i dąsając się nieco dodała. Ale bo jest czym się smucić. Przygarnął ją do siebie, mówiąc jej coś z cicha, po czym ją pocałował. Widząc, jak tonęła w jego objęciu, zrozumiałem od razu, że nagnie on, jak zechce, słaby jej charakter. Odejdź, kochanie, rzekł pan Marston. David zejdzie niebawem ze mną. Zwracając się zaś po odejściu mej matki do Peggotty, spytał ją: czy znane jest ci nazwisko twej pani? Zbyt dawno jej służę, odrzekła zagadnięta, abym nie wiedziała, jak się nazywa. Tak by się zdawało. A jednak wchodząc na schody, wyraźnie słyszałem, jak ją nazwałaś nienależącym do niej nazwiskiem. Nosi ona teraz moje. Pamiętaj o tym. Na przyszłość. Peggotty wyszła, rzucając na mnie szybkie spojrzenie i mówiąc coś o tym, że na nią czekają. Pozostawszy sam na sam ze mną, pan Marston zamknął drzwi i siadając naprzeciw mnie, wpatrzył się we mnie. Nie spuszczałem ja też z niego oka. Czułem, jak mi serce głośno i szybko bije w piersiach. Davidzie, rzekł, zaciskając usta. Jak ci się zdaje, co robię z krnąbrnym psem lub koniem? Nie wiem, odrzekłem. Smagam go. Uprzednią odpowiedź wyszeptałem cicho. Teraz tchu mi zabrakło w piersiach. Prowadzę go jak na pasku i mówię sobie, musi mi ulec. Musi, chociażby życiem miał przypłacić. Pokaż, co masz na twarzy. Brud, odrzekłem. Wiedział dobrze, że to są ślady łez. Lecz jeśliby 100 razy powtórzył pytanie, za każdym razem dodając 100 uderzeń, to i tak za nic na świecie nie przyznałbym się, że płakałem. Dowcipny jesteś, nie ma co mówić. Uśmiechnął się ze zwykłą sobie powagą. Sprytny nad swój wiek. Zrozumiemy się doskonale. Otrzyj twarz i chodź ze mną. Gestem nakazującym natychmiastowe posłuszeństwo wskazał umywalnię, która właśnie przypominała mi tak żywo panią Gamicz. Nie wątpię, że przy najlżejszym oporze zgiąłby mnie we dwoje. Klaro, kochanie, rzekł wprowadzając mnie za rękę do bawialnego pokoju. Uspokój się, zażegnałem, spodziewam się twe zmartwienie. Możemy się wspólnie weselić. Niech mnie nieba mają w swej opiece. Lecz sądzę, że jedno ciepłe, serdeczne słowo wyrzeczone w tym czasie zmieniłoby mnie i całe moje życie. Słowo zachęty, objaśnienia, współczucia dla mej dziecinnej boleści, zapewnienia, że ten dom nie przestał być mi rodzinnym domem, mogło mu zjednać na zawsze moje dziecięce serce, uczynić mnie ufnym, a nie skrytym. Natchnąć szacunkiem zamiast nienawiścią. Zapewne matka moja bolała, widząc mnie tak sztywnym i zamkniętym w sobie. Gdym brał krzesło, spoglądała na mnie z niepokojem. Musiała zauważyć nagły brak naturalnej mej dziecięcej swobody. Gdyby jedno słowo. Ale nikt go nie wymówił. Zasiedliśmy do stołu we troje. Zdawał się być czułym dla mej matki, co wszelako bynajmniej nie powiększyło skali mych uczuć dla niego. Zrozumiałem z tego, co mówiono, że starsza jego siostra miała zamieszkać z nami i właśnie oczekiwano jej tego wieczoru. Nie wiem też, czy tego wieczoru, czy potem dowiedziałem się, że on i jego siostra mieli jakieś interesy z właścicielem handlu win w Londynie, że spółka ta trwała już od wielu lat, zawiązana jeszcze przez jego dziada. Bądź co bądź, notuję to obecnie tak, jak mi się nasuwa na pamięć. Po obiedzie, gdyśmy siedzieli przy kominku, a ja myślałem tylko o tym, by się najprędzej, bez obrazy pana domu, wymknąć do Peggotty, usłyszeliśmy podjeżdżający do bramy ogrodu pojazd. Wyszedł na spotkanie przybywającej siostry. A za nim powstała i moja matka. Nieśmiało szedłem za nią. Już za drzwiami i w cieniu zwróciła się szybko do mnie, przycisnęła, jak to dawniej zwykła była czynić, do serca, mówiąc mi z cicha, że powinienem kochać i poważać mego nowego ojca. Uściskała mnie tkliwie, lecz lękliwie jakoś, niby w tajemnicy, i zakładając rękę za plecy, trzymała mnie za rękę. Dopiero gdyśmy się z nim zrównali, wypuściła moją rękę ze swojej, aby się oprzeć na jego ramieniu. Nowo przybyła panna Murdstone wyglądała złowrogo. Podobna z twarzy do brata, jak on, brunetka o smagłej cerze. Miała jak on dwoje gęstych brwi nad dużym nosem, a wyglądało to tak, jak gdyby ich obfitością nagrodzić sobie chciała brak bokobrodów. Miała z sobą dwa czarne kufry z wybitymi na nich świecącymi literami. Płacąc woźnicy, dostawała pieniądze ze stalowej sakiewki, którą wydobyła z większego worka zawieszonego na ręku na stalowym łańcuchu. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć bardziej metalowej kobiety. Wprowadzono ją do bawialnego pokoju z tysiącem uprzejmości. Tu zbliżyła się do mojej matki jako do bliskiej krewnej, a spostrzegłszy mnie, spytała: synek to twój bratowo? Matka moja skłoniła twierdząco głową. Na ogół, zauważyła panna Murdstone, nie lubię chłopców. Jak się masz, chłopcze? Na tę zachęcającą przemowę odpowiedziałem wprawdzie, że zdrów jestem i spodziewam się, że panna Murdstone w dobrym też pozostaje zdrowiu, lecz uczyniłem to tak nieuprzejmie, że przybyła zadecydowała: brak mu manier. Wypowiedziawszy wyrok ten dobitnie, prosiła, aby jej wskazano pokój, który miała zająć. Pokój ten, zapełniony dwoma zawsze na klucz zamkniętymi kuframi, rozwieszonymi dokoła niby broń lustrami oraz stalowymi łańcuszkami i szpilkami, w które się zwykle stroiła, stał się odtąd dla mnie przybytkiem strachu. Zauważyłem wkrótce, że panna Marstone nie ma wcale zamiaru opuścić nas kiedykolwiek. Zaraz nazajutrz zajęła się pomaganiem mojej matce w gospodarstwie. Przez cały dzień robiła porządki w spiżarni. Niebawem przekonałem się, że posądzała ustawicznie służące o ukrywanie gdzieś, na strychu zapewne, mężczyzn. Pod tym pretekstem biegała ciągle po schodach, zaglądała we wszystkie kąty, a gdy otwierała szafy, czyniła to tak, jak gdyby już miała złapać złodzieja. Chociaż żadnej w pannie Marstone lotności nie było, wstawała równo ze skowronkami, wcześniej niż ktokolwiek w domu. Peggotty zapewniała nawet, że sypia jednym tylko okiem, co mi się jednak i po kilkakrotnych osobistych próbach nie wydało prawdopodobne. Zaraz nazajutrz po przybyciu wstała z pianiem kogutów, a gdy matka moja zeszła na śniadanie, dziobnęła ją w policzek, co miało oznaczać pocałunek, mówiąc: przybyłam tu, kochana Klaro, aby ci ulżyć i być we wszystkim pomocą. Jesteś zbyt ładna i roztrzepana. Tu matka moja uśmiechnęła się uprzejmie, abyś mogła podołać przeróżnym swym obowiązkom. Oddaj mi z łaski swej klucze i pozwól, abym cię wyręczała. Od tej chwili klucze przeszły wyłącznie w ręce panny Marstone. We dnie nosiła je u paska, zawieszone na żelaznym łańcuszku, w nocy chowała pod poduszką. A matka moja nie miała do nich dostępu. Zrazu protestowała przeciw tak stanowczemu usunięciu siebie na bok. Pewnego wieczoru, gdy panna Marstone przedstawiała bratu pewne plany gospodarskie z zupełnym pominięciem pani domu, matka moja rozpłakała się, utrzymując, że warto by może i o jej zdanie spytać. — Klaro — zauważył surowo pan Marstone — Klaro, dziwię ci się doprawdy.
— O, dobrze ci dziwić się, Edwardzie
— zawołała płacząc moja matka. Pewna jestem, że sam czegoś podobnego byś nie zniósł. Stanowczość była największą cnotą w pojęciu pana Marstone i jego siostry. W moim dziecięcym wyobrażeniu pozostała ona jednoznaczną z despotyzmem i z pewnym ponurym, chłodnym, zarozumiałym usposobieniem, jakim oboje, brat i siostra, się odznaczali. Wierzyli oni święcie, że pan Marstone niezłomny jest w swych postanowieniach i że nikt pod słońcem nie jest tak niezłomny i być nim nie może. Jedyny wyjątek stanowiła panna Marstone. Wolno jej było być też stanowczą, jedynie dzięki pokrewieństwu, ale w niższym, niejako poddańczym stopniu. Matka moja stanowiła także wyjątek. Ta powinna była być niezłomna w postanowieniach, lecz tylko w tym znaczeniu, aby ślepo ulegać ich woli i ślepo wierzyć w ich nieomylność. Trudno, zaczęła matka moja, we własnym domu, własnym, powtórzył pan Marstone. Klaro! W naszym domu, jąkała się biedna, widocznie wystraszona kobieta. Sądziłam, że mnie zrozumiesz, Edwardzie. Sądziłam, że w twoim domu będę miała głos chociażby doradczy. Dawniej umiałam prowadzić gospodarstwo. Tu moja matka rozpłakała się na dobre. Możecie spytać Peggotty. Edwardzie, przerwała panna Marstone, trzeba raz temu położyć koniec. Jutro wyjeżdżam. Jane Marstone, ozwał się jej brat. Milcz, proszę. Czy mnie nie znasz? Doprawdy, szlochała moja matka. Doprawdy nie chciałabym narazić się nikomu i byłabym bardzo nieszczęśliwa, jeśli by ktokolwiek miał stąd odjechać. Nie wymagam wiele. Nie jestem tak szalona. Chciałabym tylko, aby czasem i o moje spytano zdanie.
Wdzięczna jestem doprawdy za każdą dobrą radę i chciałabym tylko czasem, choć dla przyzwoitości, wyrazić swe zdanie.
Sądziłam, Edwardzie, że ci się moje niedoświadczenie podobało niegdyś. Teraz wyrzucasz mi je tak surowo. Edwardzie, powtórzyła panna Marstone, trzeba raz temu położyć koniec. Pozwól, że odjadę jutro. Jane Marstone, zagrzmiał głos brata. Milcz, proszę. Jak śmiesz. Panna Marston wydobyła z torby chustkę i podniosła ją do oczu. Klaro, zwrócił się do mojej matki mąż jej. Zadziwiasz mnie, wprawiasz w zdumienie. Prawda, cieszyła mnie myśl poślubienia młodej, niedoświadczonej istoty, której charakter mógłbym wykształcić, zahartować wolę. Lecz kiedy siostra moja raczy przybyć mi z pomocą i z łaski swej chce zająć się gospodarstwem domowym, wyręczyć cię, to w zamian spotyka ją czarna niewdzięczność. Och, Edwardzie, Edwardzie, szlochała matka moja, nie oskarżaj mnie tylko o niewdzięczność. Wierz mi, nie jestem niewdzięczna. Nikt mi tego dotąd nie zarzucał. Wiele mam wad, ale niewdzięczna nie jestem. O nie, spotyka ją czarna niewdzięczność, ciągnął pan Marston. Dlatego wyznaję, czuję się obrażony, zraniony nawet. Edwardzie, Edwardzie, błagała zanosząc się od płaczu moja matka. Nie mogę znieść twych wyrzutów. Wdzięczne mam i kochające serce, zapewniam cię, że kochające. Spytaj Peggotty. Słabość, choćby największa, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia, zauważył pan Marston. Zadyszałaś się, kochanie. Nie gniewaj się, proszę, nie mogę, widzisz, żyć bez przywiązania, w chłodzie, w obojętności. Tak mi jest ciężko. Wiem o tym, że mam tysiące przeróżnych wad, lecz ty jesteś tak dobry, że chcesz zahartować mój słaby, niedołężny charakter. Jane, nie sprzeciwiam się już niczemu. Zranisz mnie śmiertelnie odjeżdżając. Głosu zabrakło biednej mojej matce. Jane Marston, wtrącił się pan Marston. Nigdy dotąd nie padły między nami drażliwe słowa. Jeśli to się obecnie zdarzyło, nie moja w tym, jak sama widzisz, wina i nie twoja także. Ktoś inny popchnął nas do tego, wywołał wstrętną dla nas obojga scenę. Zapomnijmy o tym, co zaszło. Tu spostrzegł mnie. Nie jest to scena odpowiednia dla dzieci, zauważył. Idź spać, Davidzie. Oczy miałem pełne łez. I z trudnością trafiłem do drzwi. Tak mi było żal biednej mojej matki. Po ciemku wszedłem na schody i do mego pokoju, nie mając nawet chęci prosić Peggotty o światło i uściskać jej na dobranoc. Gdy po godzinie przyszła do mego łóżka, powiedziała mi, że matka moja położyła się spłakana i zmartwiona, a pan i panna Marston siedzą jeszcze razem w bawialnym pokoju. Zszedłem nazajutrz wcześniej niż zwykle i zatrzymałem się chwilkę u drzwi, słysząc głos mojej matki. Przepraszała ona bardzo serdecznie i pokornie pannę Marston. A gdy szanowna ta dama raczyła udzielić jej przebaczenia, pogodziły się z sobą na dobre. Odtąd nie słyszałem już nigdy matki mojej wypowiadającej w jakiej bądź sprawie swego zdania bez uprzedniego przekonania się, czy takowe panna Marston podziela lub co najmniej, czy nie jest temu przeciwna. Ta zaś za każdym wybuchem złego humoru, a podlegała chronicznie tej słabości, potrząsała pękiem kluczy tak, jak gdyby chciała się ich pozbyć, co zawsze nieskończenie przerażało moją matkę. Ponure rysy charakteru Marstonów rzucały cień i na religijne ich uczucia. Religia ich była surowa i mściwa. Przychodziło mi odtąd na myśl, że było to konsekwentnym wynikiem owej stanowczości, co nie znała dla nikogo i za nic przebaczenia. Pamiętam nasze surowe miny, gdyśmy szli do kościoła, który mi się innym niż przedtem zaczął wydawać. Niedziela mijała po niedzieli. Siadywałem w ławce podobny do więźnia, przywleczonego na ofiarę. Panna Marston, w czarnej, aksamitnej, rzekłbyś na kształt całunu zrobionej sukni, siadała tuż obok mnie, za nią dopiero matka moja. Pan Marston ostatni. Peggotty nie przychodziła już z nami, jak niegdyś bywało. Słyszę ostry głos panny Marston, odpowiadającej księdzu. Widzę jej czarne oczy. Na każdą wzmiankę o nędznych grzesznikach obiegające całe zgromadzenie. Widzę łagodne i wystraszone spojrzenie mej matki i usta jej poruszające się cicho pomiędzy tymi dwojgiem, których modły rozlegały się niby grom z nieba. Zdawało mi się czasem, że nie tylko kapłan u ołtarza, lecz i sami aniołowie w niebie są grzesznikami, a sprawiedliwymi tylko pan i panna Marstone. A jeśli zdarzyło mi się poruszyć palcem lub rozciągnąć muskuły twarzy, książka do nabożeństwa panny Marstone pokrywała mi sińcami cały bok. Tak. Widzę po drodze do domu sąsiadów, spoglądających z westchnieniem współczucia na mnie i na matkę moją. Idąc nieco za Marstonami i matką, mogłem pochwycić znaczące spojrzenia sąsiadów i sam zacząłem się dziwić, że kroki mojej matki stały się mniej zwinne i coraz ciemniejsza chmura osiadała na jasnym jej czole. Pytałem siebie wówczas, czy sąsiedzi pamiętają jeszcze, jakieśmy dawniej z nią we dwoje chodzili do kościoła i przez całą niedzielę pozostawałem smutny. Zaczęto mówić o wysłaniu mnie do szkoły. Projekt ten wyszedł od pana i panny Marstone i naturalnie został zatwierdzony przez moją matkę. Tymczasem miałem się uczyć w domu. Nie zapomnę nigdy owych lekcji. Wbiły mi się głęboko w pamięć. Pozornie udzielane mi były przez matkę, lecz w obecności pana Marstone i jego siostry, którzy znajdowali tu gotową sposobność do wyrabiania w matce mojej owego hartu, będącego ich hasłem i ustawicznie wywieszanym sztandarem. Zdaje mi się nawet, że jedynie w tym celu ociągano się z wysłaniem mnie do szkoły. Zdolny byłem i chętny do nauk, dopóki sam byłem z matką. Zachowałem niejasne, lecz błogie wspomnienie pierwszej nauki alfabetu odbytej u jej kolan, w jej objęciu. Po dziś dzień nie mogę spojrzeć na czarne kształty wielkich liter, na okrągłość O i Q, na wężykowatość S bez powracania do odległych, bardzo odległych, lecz wcale niewstrętnych wspomnień. Owszem, razem z ulubioną mą książką o krokodylach, cała nauka czytania wydaje mi się rozkoszną przechadzką wśród klombów różnorodnego kwiecia. Nie takie jednak były późniejsze, oficjalne, w obecności Marstone'ów udzielane lekcje. Pełne nudy i smutku, długie, liczne, ciężkie, niezrozumiałe, nużące zarówno ucznia, jak i nauczycielkę. Niechże przypomnę sobie dokładnie, jak to wtedy bywało, niechże przeżyję wspomnieniem jeden z dni mego dzieciństwa. Po śniadaniu, pamiętam, wszedłem do bawialnego pokoju z książkami, kajetami i tabliczką w ręku. Matka moja czekała na mnie już przy swoim biureczku, pan Marstone przy oknie, czytający niby książkę, panna Marstone nawlekająca stalowe paciorki. Sam już widok tych dwojga niedostępnych towarzyszy mego życia wywierał na mnie takie wrażenie, żem zapomniał lekcji wyuczonej dopiero z niemałym trudem. Bóg wie, gdzie to się wszystko podziewało. Podałem książkę matce, nie pamiętam już, gramatykę, historię czy geografię. Spojrzałem raz jeszcze na rozłożoną stronnicę i zacząłem powtarzać lekcję. Potknąłem się raz. Widzę skierowane na siebie spoza książki spojrzenie pana Marstone. Zająknąłem się raz, drugi. Widzę spojrzenie rzucone mi przez pannę Marstone. Zarumieniłem się po uszy, zabełkotałem coś i ani rusz dalej. Matka podpowiedziałaby mi może, lecz biedaczka nie śmiała i jęknęła tylko: Davy. Och, Davy. Klaro, wtrącił pan Marstone. Miejże więcej charakteru i nie psuj tak chłopca. Jedno z dwojga, umie czy nie umie lekcji? Nie umie, zadecydowała stanowczo panna Marstone. Istotnie, zdaje się, że nie umie, przyznała moja matka. W takim razie, rzekła panna Marstone, oddaj mu książkę, niech się douczy. Zapewne, podchwyciła matka moja, było to właśnie moim zamiarem. Davy, weź, powtórz, naucz się moje dziecko, nie bądźże głupi. Starałem się zastosować do rozkazu i powtarzałem zadaną lekcję, lecz widocznie byłem głupi i nie mogłem skupić uwagi. Myślałem, ile tasiemek wyjść mogło na siatkę pokrywającą czarne włosy panny Marstone. Myślałem, ile kosztował szlafrok pana Marstone i o tym podobnych rzeczach. Wtem pan Marstone poruszył się. Poruszyła się panna Marstone. Matka moja spojrzała na nich, zamknęła książkę i odłożyła ją na bok. Odkładane książki gromadziły się w stosy, a im więcej się ich gromadziło, tym mniej stawałem się pojętny. widząc, że nie poradzę sobie. Zdałem się na łaskę i niełaskę mej doli. Spoglądaliśmy po sobie z matką w najżałośniejszy sposób, lecz i to nie pomagało. Korzystając z odwróconej na chwilę od siebie uwagi, starała się ona ruchem ust naprowadzić mnie na daremnie szukaną drogę. Wtem panna Murdstone odezwała się ostrzegającym tonem. — Klaro! — matka moja drgnęła. Zarumieniła się, próbując pokryć zafrasowanie uśmiechem, a pan Murdstone powstał z miejsca, wziął z rąk jej książkę, rzucił mi ją w twarz i targając mnie za uszy, wypchnął za drzwi bawialnego pokoju. Ale jeśli nawet inne lekcje szły jako tako, czekała mnie zawsze istna niedola z arytmetyką, której uczył mnie sam pan Murdstone. Lekcja zaczynała się od zadania. Jeśli pójdę do kramu i kupię 4000 podwójnych serków z Gloucester, po 4,5 pensa sztuka, ile to wyniesie? Odpowiedzieć trzeba było w lot. Widzę zadowoloną minę panny Murdstone i liczę. Liczę. Bez skutku niestety, aż do samego nieraz obiadu. A gdy ścieraniem brudnej tabliczki i przeciąganiem palców po twarzy zmienię bywało siebie w mulata, to już co najwyżej kawał suchego chleba dopomaga mi do strawienia owych 4000 podwójnych serków z Gloucester i jestem w niełasce przez resztę wieczoru. W oddaleniu, w jakim mnie bieg życia postawił od tych dni dziecięcych, zdaje mi się, że taki, a nie inny był codzienny przebieg mych nauk. To pewne, uczyłbym się lepiej, a może nawet i wcale dobrze, gdyby nie Murdstone'owie, wywierający na mnie wrażenie podobne do tego, jakie wywierają węże na niektóre ptaki. Wówczas nawet, gdy przedobiednie lekcje udawały mi się względnie, całą wygraną stanowił obiad, gdyż panna Murdstone nie pozwalała mi odetchnąć i zaledwiem skończył jedno zadanie, zwracała na mnie uwagę brata, odzywając się do mojej matki: kochana Klaro, zajmij czym swego chłopca. Zajęcie zdrowe jest dla dzieci. To też chwil wytchnienia miewałem mało. Z towarzystwa zaś rówieśników moich nie korzystałem wcale. Pan Murdstone uważał wszystkie dzieci, zapominając o tym zapewne, jakie to dziecię zasiadało raz w świątyni pomiędzy doktorami, za mrowisko małych żmij, wzajemnie najzgubniej oddziaływujących na siebie. Nieuniknionym następstwem podobnego trybu wychowania było spaczenie mego charakteru i zdolności. Stawałem się z dniem każdym posępniejszy, tępszy, kwaśniejszy, a to tym bardziej, im bardziej czułem się oddalony od mej matki. Sądzę, że popadłbym w skończony idiotyzm, gdyby nie następująca okoliczność. Po ojcu moim został zbiór książek, zamknięty w małej izdebce na poddaszu, do której wstęp miałem i dokąd nikt oprócz mnie nie wchodził. Z tej to kryjówki wyciągałem na światło dzienne liczne powieści. Bohaterowie ich, Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, Wikary Wakefieldzki, Don Quixote, Gilles Blé i Robinson Crusoe, stali się ukochanymi mymi towarzyszami. Rozbudzali mą wyobraźnię, utrzymywali nadzieję, odrywali od miejsc i chwil obecnych. Książki te wraz z bajkami z Tysiąca i Jednej Nocy nie wywierały na mnie złego wpływu, gdyż to, co było w nich złe, przechodziło moje pojęcie. Dziś dziwię się tylko, jak, obciążony niewdzięcznymi naukami, mogłem znaleźć czas na czytanie. To pewne, że czytanie zostało mi pociechą, że się wcielałem sam lub wcielałem tych, których kochałem, w bohaterów, w każdym czarnym charakterze dopatrując się rysów podobieństwa z panem i panną Murdstone. Przez całe tygodnie bywałem Tomem Jonesem, przez miesiące Roderickiem. Zajmowały mnie też niesłychanie opisy podróży, nie wiem już czyje, znalezione na półkach. Stawiałem siebie w położenie podróżników zdanych na pożarcie dzikich zwierząt i tym podobne niebezpieczeństwa. I wówczas nawet, gdy za niedouczoną lekcję gramatyki targano mnie za uszy, bohaterowie moi nic a nic nie tracili na tym. Pozostawali zawsze szczytnymi bohaterami. Było to moje jedyne, lecz potężne poparcie. Gdy myślę dziś o tym, Widzę siebie w pogodne wieczory z książką w ręku, gdy rówieśnicy moi igrali na cmentarzu. Każda sąsiednia stodoła, dach każdy, każdy cmentarny kamień wiąże się w wyobraźni mojej z jakąś czarodziejską historią. Tom Pipes właził na kościelną dzwonnicę. Strap z torbą na plecach mijał furtkę cmentarną, a Commodore Trunion i pan Pickle wiedli swe narady w wiejskiej izdebce naszej karczmy. Po tym wszystkim, co się powiedziało wyżej, czytelnik wyobrazi sobie łatwo, jaki byłem w chwili, do której dobiega moje opowiadanie. Pewnego poranku, wchodząc z książkami do bawialnego pokoju, zastałem matkę moją zasmuconą i przerażoną, pannę Murdstone, jak zawsze niezłomną, zaś pana Murdstone, wiążącego coś koło kija cienkiego i gibkiego, który za moim zjawieniem się przerżnął ze świstem powietrze. Zapewniam cię, Klaro, mówił, że nieraz byłem smagany. Niewątpliwie, naturalnie, potwierdziła panna Murdstone. Zapewne, ozwała się matka moja i dodała nieśmiało. Czy ci to na dobre wyszło, Edwardzie? Sądzisz, że mu to zaszkodziło? Zapytała surowo panna Murdstone. W tym rzecz, dorzucił pan Murdstone. Zapewne, powtórzyła z cicha moja matka. Przeczucie ostrzegło mnie, że nie byłem obcy toczącej się rozmowie. Pochwyciłem nagle zwrócony na siebie wzrok Murdstone'a. Davidzie, rzekł, ostrzegam cię, abyś był dziś uważny. Mówiąc to, przerżnął znów batem powietrze, po czym odłożył kij na bok i rzucając mi złowieszcze spojrzenie, wziął się do zwykłego przy mej lekcji czytania. Słowa te wywarły pożądane wrażenie. Chociaż zdawało mi się przedtem, że umiem lekcję, zapomniałem, od razu, najzupełniej. Panna Murdstone nie spuszczała ze mnie oka. Jąkałem się, myliłem, rumieniłem, a gdy doszło do owych 5000 podwójnych serków, 5000 kijów, jak stało w zadaniu dnia tego, matka moja rozpłakała się na głos. Klaro, upomniała ją panna Murdstone. Czuję się słaba, kochana Jane, usprawiedliwiała się moja matka. Widziałem, jak Murdstone mrugnął na siostrę, a powstając z miejsca i biorąc kij w rękę, rzekł obojętnie. Niepodobna, Jane, aby Klara znosiła dłużej męki, jakie jej zadaje ten chłopiec. Na to potrzeba hartu, na jaki Klara zdobyć się jeszcze nie może. Pójdziemy z Dave'em na górę. Matka moja porwała się, aby nas zatrzymać, lecz na upomnienie panny Murdstone, Klaro, pomiarkuj się, zatkała sobie uszy i rozpłakała się na głos. Pan Murdstone powolnym i uroczystym krokiem wprowadził mnie do mego pokoju, pieszcząc wzrokiem przybory do wymiaru sprawiedliwości. Gdy zamknął za nami drzwi, złapał mnie za głowę. Panie Murdstone, panie! Wołałem. Nie bij mnie, proszę! Nie bij, staram się uczyć, wierz mi! Tylko wobec pana i pańskiej siostry zapominam tego, czego się wyuczył. Czy tak? Wycedził przez zęby. Zobaczymy. Wiłem się jak wąż w żelaznych jego rękach, błagając, aby mnie nie bił. Mocowaliśmy się z sobą przez chwilę. Widząc, że mi zatyka ręką usta, ukąsiłem go. Jeszcze dziś na myśl o tym zaciskają mi się zęby. Zaczął mnie bić, jak gdyby miał zasiec na śmierć. W zgiełku, jaki powstał, słyszałem wyraźnie głos i płacz mojej matki i Peggotty. Odszedł wreszcie, zamykając drzwi na klucz i zostawiając mnie rozgorączkowanego, spłakanego, rozszalałego, tarzającego się po podłodze. Pamiętam. O, jakże wyraźnie pamiętam tę ciszę, która zaległa dom cały, gdym się uspokoił, czy raczej wyczerpał. Czułem się nieskończenie nieszczęśliwy i winny. Wsłuchiwałem się w tę dziwną ciszę. Nigdzie ani dźwięku. Podniosłem się z podłogi. W zwierciadle ujrzałem mą twarz, rozognioną, nabrzmiałą, straszną. Członki moje zesztywniałe bolały mnie i za każdym poruszeniem wywoływały nowe łzy. Wszystko to jednak było niczym w porównaniu z wyrzutami sumienia. Uważałem siebie za zbrodniarza. Ściemniało się. Zamknąłem okno, na którego krawędzi chłodziłem płonące czoło. Wtem klucz we drzwiach zazgrzytał i panna Marston wniosła trochę chleba, mięsa i mleka. Nie rzekłszy słowa, patrząc na mnie z niezłomną surowością, postawiła jedzenie na stole, a odchodząc znów zamknęła mnie na klucz.
Od dawna już ciemno było, a ja czekałem ciągle, czy też nikt więcej nie przyjdzie.
Gdy się przekonałem, że nie, rozebrałem się i położyłem, a leżąc, gubiłem się w domysłach, co mnie dalej czeka. Może, myślałem, popełniłem zbrodnię, a w takim razie oddany zostanę policji, wtrącony do więzienia. Kto wie, powieszony może. Nigdy też nie zapomnę przebudzenia się nazajutrz. Obudziłem się zrazu wypoczęty i spokojny, ale wkrótce powróciły gorzkie wspomnienia, wyrzuty sumienia i niepokój. Zanim wstałem, zjawiła się panna Marston z oznajmieniem, że mogę zejść na pół godziny do ogrodu i zostawiła otwarte drzwi. Zszedłem. Przez 5 dni, tyle bowiem czasu trwało moje uwięzienie, co dzień rano odbywałem tę przechadzkę. Gdybym dojrzał matkę moją, błagałbym na klęczkach o przebaczenie, lecz widywałem samą pannę Marston, a matkę tylko przy wieczornych pacierzach, na które mnie panna Marston sprowadzała z góry, a przy których trzymano mnie z dala jak banitę. I zanim wszyscy obecni z klęczek powstali, odsyłano do mego więzienia pod strażą nieodstępnej panny Marston. Zauważyłem, że mi wyznaczano miejsce najodleglejsze od miejsca zajmowanego przez moją matkę i że ta odwracała się ode mnie. Zauważyłem też, że ręka pana Marston była obwiązana. Nie potrafię wyrazić, jak mi się te dni dłużyły w nieskończoność. Wydają mi się, gdy je wspominam, długie jak lata całe. Wsłuchiwałem się w odgłosy i szmery przepełniające dom. Głos dzwonka, odmykania i skrzypienia drzwi, szmer głosów, kroki na schodach, każdy wybuch śmiechu, pogwizdywanie, śpiew na dziedzińcu. Uderzenia zegara bardziej były niesamowite w mej samotności i poniżeniu. Zwłaszcza z wieczora, gdym przebudziwszy się sądził, że to już ranek, a przekonywałem się, że nikt jeszcze w domu oprócz mnie nie kładł się spać i że mam przed sobą całą długą noc. Kto zliczy gorączkowe sny, przywidzenia, poranki, południa, wieczory, gdy z okna śledziłem zabawy moich rówieśników, drżąc, by mnie z dala nie dostrzegli. Przecież musieli słyszeć o tym, co zaszło, o mym haniebnym uwięzieniu. Dziwne mi się wydawało, że nie słyszę dźwięku własnego głosu. Jedząc i pijąc, czułem się nieco weselszy, lecz to mijało prędko. Pamiętam pewien wieczór. Monotonny plusk deszczu i rozlane w powietrzu wonie, które wzmagały się w przestrzeni pomiędzy mną a kościołem i ogarniający mnie mrok i strach, który zdejmował. Nieustające wyrzuty sumienia. Zdaje mi się, że trwało to nie dnie, lecz lata całe. A wszystko to tak żywo zachowałem w pamięci. Ostatniej nocy mego uwięzienia zbudziło mnie z cicha wymówione moje imię. Podniosłem się na posłaniu i wyciągając w ciemnościach ręce, zawołałem: Peggotty! Nie było z początku odpowiedzi. Usłyszałem tylko powtórnie moje imię, lecz wymówione głosem tak stłumionym i niezwykłym, że przeląkłbym się, gdybym się nie domyślił, że głos przechodzi przez dziurkę od klucza. Podbiegłem do drzwi i przytulając usta do klamki, spytałem z cicha: Tyś to, kochana Peggotty? Ja sama, drogi złoty mój paniczu, cicho, by nas nie podsłuchało to kocie ucho. Domyśliłem się, że mowa o pannie Marston, której pokój przylegał do mego. Jak się czuje mama? Pytałem. Czy bardzo się na mnie gniewa? Słyszałem poza drzwiami ciche łkanie poczciwej Peggotty. Dobra minęła chwila, zanim odpowiedziała: Nie, nie bardzo. Co też zamierzają począć ze mną? Pytałem. Możeś słyszała, kochana moja Peggotty. Szkoła w pobliżu Londynu, odrzekła. Nie słyszałem zrazu, gdyż zamiast ucha miałem przyłożone do dziurki od klucza usta i czułem tylko ciepły oddech Peggotty. Kiedy? Jutro. Dlatego panna Marston wyjęła dziś z szafy moje odzienie. Tak, i kuferek. A czy zobaczę mamę? Jutro rano. Tu Peggotty, przytulając coraz bardziej usta do dziurki od klucza, mówiła urywanymi słowy, lecz pełnymi uczucia. Davy, kochanie moje, jeśli nie byłam w ostatnich czasach taką jak dawniej, to nie dlatego, abym cię mniej kochała. Owszem, moja rybeńko, tylko sądziłam, że z tym lepiej będzie tobie i jeszcze komuś. Słyszysz mnie, Davy?
Słyszę.
Moje ty kochanie, o to, co chciałam powiedzieć. Nie zapominaj o mnie, bo ja ciągle pamiętać będę o tobie, drogie moje dziecko. Bądź spokojny. Będę czuwać nad twą mamą, jak czuwałam nad tobą. Nie opuszczę jej, bo może, widzisz, przyjść chwila, w której stara, zła, brzydka, niegodziwa Peggotty będzie jej potrzebna. Napiszę do ciebie, kochanku. Napiszę, chociaż nie jestem uczona i... Tu zdaje mi się, że Peggotty, nie mogąc mnie ucałować, ucałowała klamkę. Dziękuję ci, Peggotty. Moja dobra, kochana Peggotty. Przyrzeknij mi coś jeszcze. Przyrzeknij, że napiszesz do pana Peggotty, do Emilki, pani Gummidge i do Hama, że nie jestem tak zły, jak sądzą. I że kłaniam się im wszystkim, a najwięcej małej Emilce. Napiszesz? Poczciwa Peggotty obiecała napisać. I oboje całowaliśmy dzielące nas drzwi. Gładziłem je tak, jak gdybym gładził poczciwą, rumianą twarz mojej kochanej Peggotty. Tej nocy powstało w sercu mym dla niej uczucie, którego nie potrafię określić. Nie, nie mogła zastąpić mi matki, lecz zajęła w uczuciach moich jakieś puste miejsce i czułem, że ją kocham więcej i inaczej niż kogokolwiek. Nie wiem, co bym począł, gdybym ją stracił. I jakbym przeżył to nieszczęście. Z rana zjawiła się jak zwykle panna Murdstone z oznajmieniem, że wyjeżdżam do szkół, co zresztą nie było już dla mnie, jak wiemy, nowością. Oznajmiła mi też, że mogę zejść. Na dole zastałem matkę moją, bladą i z zaczerwienionymi oczyma. Rzuciwszy się jej na szyję, zacząłem ją przepraszać. O, Davy, rzekła. Jak mogłeś zranić kogoś, kogo kocham? Popraw się i proś Boga, abyś był lepszy. Przebaczam ci, lecz boleję nad twoimi złymi skłonnościami. Wmówili w nią, że mam złe skłonności. I to martwiło ją bardziej niż rozstanie ze mną. Z trudnością przełykałem śniadanie, a łzy spływały do mej herbaty. Chwilami czułem, że matka spogląda na mnie, lecz czyniła to ukradkiem. Śpiesznie przenosiła wzrok ze mnie na nieodstępną pannę Murdstone lub odwracała w drugą stronę. Znosić kufer, panicza, zakomenderowała panna Murdstone, gdy usłyszeliśmy turkot kół przy bramie. Obejrzałem się za Peggotty. Nie było jej nigdzie. Nie zjawił się też pan Murdstone. W drzwiach stał wózek ze znanym mi woźnicą. Zniesiono mój kuferek do wózka i tam go umieszczono. Klaro, upominała matkę moją panna Murdstone. Gotowa jestem, kochana Jane, odrzekła. Do widzenia, Davy. Odjazd ten wyjdzie ci na dobre. Do widzenia, moje dziecię. Wrócisz do nas na wakacje, wrócisz lepszy. Prawda? Klaro, powtórzyła ostrzegająco panna Murdstone. Służę ci, kochana Jane, odrzekła, nie wypuszczając mnie z objęć. Przebaczam ci, dziecko moje. Kochanie, niech cię Bóg strzeże. Klaro! Powtórzyła panna Murdstone. Panna Murdstone z łaski swej odprowadziła mnie do samego wózka, oświadczając, że sądzi, iż się poprawię, bo inaczej smutny mnie czeka koniec. Wsiadłem. Woźnica popędził konia.